Moimi gośćmi dzisiaj są Lidia Liszewska i Robert Kornacki. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór.
Autorzy książki zatytułowanej Czarny motyl, a to fabularyzowana historia Haliny Szwarc. Dlaczego taki tytuł?
Powinna się chyba zapytać w ogóle, dlaczego taka książka? A ja bym odpowiedział wtedy, że to dylemat, którego nie było. To wyjaśnimy. My do tej pory pisaliśmy książki obyczajowe, poświęcone miłości. Sięgamy po zupełnie inne zagadnienia, tak, inny rodzaj literatury, ale tak naprawdę tego dylematu nie było, ponieważ głupotą byłoby nie skorzystać z tego potencjału, który malował się, jak tylko usłyszeliśmy o nieprawdopodobnej historii Haliny Szwarc w czasie wojny, zwanej jeszcze Halinką Kłąb.
A ten tytuł, to będę tutaj napierać, Czarny motyl, to coś wyjątkowego, czy jest jakiś inny klucz?
Wstępnie miał być inny tytuł, o którym nie chcemy tutaj mówić, ale ten motyl to może dlatego, że Halina Szwarc była osobą niezwykle urokliwą, uroczą, piękną, a motyle, jak wiadomo, są niezwykle piękne i ulotne. Ale czarny jest związany z jej taką mroczniejszą częścią pracy w czasie II wojny światowej.
Z tymi zadaniami typowo szpiegowskimi.
Tak. Które wykonywała, a to o tym będziemy mówić w takim razie. Halina Szwarc-Kłąb, niesamowita postać. W zasadzie do takiego momentu, kiedy powstał jej pomnik przed Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, powszechnie mało znana. Dlaczego, jak myślicie, tak się stało? To będzie chyba pierwsza taka książka, która będzie popularyzowała wiedzę o tej postaci.
Książka tak, oczywiście. Chyba jesteśmy jako pierwsi, nie licząc komiksu, który wydało w tym roku Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, bo jak się okazuje, historię Haliny Szwarc można także opowiadać obrazkami.
No tak, jak najbardziej.
Natomiast książka rzeczywiście wychodzi jako pierwsza. To wydarzenie, które przywołałaś, czyli odsłonięcie pomnika przed Muzeum Tradycji Niepodległościowych, było ważne także i dla nas, bo my dopiero, jak większość chyba Polaków, dopiero wtedy poznaliśmy tę postać i zaczęliśmy przyglądać jej się dużo bardziej wnikliwie, szukając właśnie pomysłu na jedną z kolejnych książek, które chcielibyśmy napisać. Ta historia nas urzekła. Śmiejemy się trochę, że gdybyśmy żyli w Stanach Zjednoczonych i ta historia działałaby się po tamtej stronie oceanu, to pewnie powstałby już nie jeden film.
Film, serial tak.
I program telewizyjny. Halina Kłąb, Halina Szwarc, była postacią bardzo skromną. I z tą uwagą przyjął nas jej syn, pan profesor Andrzej Szwarc, kiedy poprosiliśmy o pomoc w zbieraniu materiałów na tym wstępnym etapie przygotowywania się do pisania książki. Pan profesor powiedział, że mama jako skromna osoba pewnie nie przyjęłaby tego pomysłu z otwartymi ramionami, bo przecież nawet jej rodzina nie do końca wiedziała, co spotkało ją w czasie II wojny światowej, jakie były koleje jej losów wojennych. Dobrze sobie wyobrazić to można na przykładzie tego, że pamiętnik, na którym my się opieraliśmy, został wydany dopiero w latach 90. i to tak naprawdę na krótko przed śmiercią pani profesor. Była historią, nie powiem, że zapomnianą, ale naprawdę jeszcze nie odkrytą wtedy.
Mnie się teraz też przypomniało, że właśnie wtedy, gdy odsłaniano pomnik, miałam okazję rozmawiać z synem właśnie pani Haliny i on, popytałam go o to, czy mama mówiła coś. Mówił, że bardzo rzadko i bardzo niechętnie. Także myślę, że oni jako dzieci, bo do tej pory żyje syn i córka, tak jakiś tam swój obowiązek spełnili. To znaczy pytali, ale nie zawsze otrzymywali odpowiedź.
Poza niewieloma chyba wywiadami prasowymi rzeczywiście nie ma żadnych pisanych pamiątek po pani profesor. Oczywiście cały ruch Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwłaszcza w Warszawie, jest oparty na jej dokonaniach i bardziej chyba znana jest z tego typu działalności. Bardziej znana jest pod tym kątem niż z tych swoich wspomnień, osiągnięć przede wszystkim wojennych.
To jak pracowaliście? Czy opieraliście się jeszcze o jakieś dokumenty poza tym pamiętnikiem Haliny Szwarc?
My mieliśmy troszeczkę tych materiałów i rzeczywiście korzystaliśmy stale ze wspomnień. Korzystaliśmy też z masy różnych artykułów na temat tamtego czasu, z książek, które obrazowały też wygląd Łodzi przed wojną, z artykułów, które mówiły o tym, jak Łódź zmieniała się po 1939 roku.
Jakie były te realia, tak, wojennej
tak,
Łodzi,
tak?
Myślę, że trzeba też wspomnieć o tym i wyraźnie to zaznaczyć, że my nie uzurpujemy sobie prawa, żeby być wykładowcami historii wojennej Łodzi, bo nie mamy aż takiej wiedzy w tym temacie. Natomiast praca nad tą książką była dla nas świetną lekcją. Właśnie procesem poznawania realiów tamtych czasów odkrywaliśmy wiele rzeczy, o których zwykli zjadacze chleba, jakimi jesteśmy, po prostu nie wiedzą albo z czasów szkolnych już zdążyli zapomnieć. Fascynująca historia przede wszystkim samej tej kobiety, ukryta gdzieś tam w historii naszego kraju. Myślę, że Łódź ma to szczęście, że ma wielu bohaterów. Tutaj sami patroni ulic, jeśli by przejrzeć, to są to wspaniałe postaci na wiele książek, filmów, piosenek.
Na odkrywanie, tak?
Dokładnie
też.
Tak.
No właśnie.
I wśród nich jest Halina Kłąb.
Powiedzmy w takim razie, ta opowieść w książce toczy się chronologicznie. W jakim momencie jej życia zaczynacie?
Zrobiliśmy to po Bożemu. Tak jak czuliśmy, że będzie to dobrze. Zaczyna się w zasadzie tuż przed wybuchem II wojny światowej w sierpniu 1939 roku i potem prowadzimy Halinę i tak naprawdę my też przez jej losy się przetoczyliśmy przez cały okres II wojny światowej aż do momentu, kiedy
zostaje uwięziona w więzieniu przy ulicy Gdańskiej, tam gdzie dzisiaj
znowu
mieści się
wracamy,
Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Tak. I na tym jej wojenną historię kończymy, czekając na odzew czytelnika, jeśli będzie zainteresowanie tym tematem i ta postać przemówi do naszych czytelników tak mocno, jak przemówiła do nas, to być może pokusimy się o dokończenie tej historii i opisanie nie mniej pasjonujących losów Haliny Schwarz po II wojnie światowej. Dajemy taki mały sygnał w ostatnim rozdziale, w ostatnim akcencie tej książki, kiedy pani profesor, będąc już w 9 miesiącu ciąży w roku 51, jest przesłuchiwana przez Urząd Bezpieczeństwa i zostawiamy sobie tą furtkę otwartą, żeby wrócić do tego tematu.
No tak, potem też się wiele działo. Czyli to jest wojenna opowieść o Halinie Schwarz-Kłąb. W takim razie, jakie historie opowiedzieliście z tej wojennej części jej życia? Bo też właśnie dotarliście do jakichś szczególnie ciekawych, bo tego też nie wiemy. Cały czas się mówi o tym, że Halina Schwarz była strasznie odważna, że brała udział w rozmaitych akcjach, że podróżowała, przecież przekraczała granice. Co konkretnie robiła?
Maria Gedelman w swojej książce powiedział o tym, że to my sobie wymyśliliśmy, że śmierć z bronią w ręku ma sens i jest fajna, fajniejsza, czy ciekawsza, lepsza od śmierci, kiedy się na nią czeka, będąc Żydem w getcie. Nie wiem, czy aż takie podejście prezentowała sobą Halina Schwarz. Niemniej jednak staraliśmy się pokazać jej drogę dokładnie tak, jak ona to zapisała. Chyba była w sytuacji bez wyjścia. Patriotyczne wychowanie, ruch harcerski przed II wojną światową, a trzeba pamiętać, że miała w 1939 roku dopiero 16 lat.
No była niepełnoletnia, tak, no właśnie.
Gdybyśmy sobie to odnieśli do czasów dzisiejszych, do tego, jak żyje się dzisiaj, a przecież nie jest to taka nierealna sytuacja, bo za naszą granicą też trwa wojna, która może rozlać się po Europie, to robi się to jeszcze coraz bardziej ciekawe. Zaczynamy historię tak, jak zaczęła swoje wspomnienia pani profesor. 1939 rok. Ona z przerażeniem obserwuje to, co dzieje się w Łodzi po wkroczeniu wojsk niemieckich. Jako młoda, ambitna dziewczyna chce zrobić coś więcej niż tylko obserwować, co robią z tym miastem okupanci. I od którejś z koleżanek dowiaduje się, że przy Julianowskiej jest kamienica, w której zbierają się konspiratorzy. To jest początek wojny, tam konspiracja nie ma jeszcze jakichś formalnych cech, to się dopiero wszystko kształtuje. Więc ona niewiele myśląc, chyba nawet trochę wbrew swoim rodzicom, idzie na tą Julianowską. Tam jest kolonia urzędnicza i w jednej z kamienic na pierwszym piętrze stuka w drzwi, ktoś otwiera i ona wypala, jako nastolatka pewnie dość głośno, Dzień dobry, ja bym się chciała do konspiracji zapisać. Możemy sobie wyobrazić konsternację, jaka wtedy musiała zapanować w tym mieszkaniu. Jestem przekonany, że przez okno na pewno uciekali obecni tam wtedy mężczyźni, no bo z pewnością bano się jakiejś prowokacji bądź akcji gestapo zainicjowanej w ten sposób. No ale tak to się właśnie zaczęło. Halina Kłomb została poddana obserwacji i po pewnym czasie do tej konspiracji ją zapisano, tak jak chciała na samym początku swojej działalności.
A młodość rządzi się pewnymi swoimi prawami i wydawać by się mogło, że taki młody człowiek nigdy nie zdecyduje się na taką poważną drogę. Ona to jednak zrobiła i czytając jej wspomnienia i spisując sceny, których nie było w jej pamiętniku, które mogły się wydarzyć, przynajmniej ja czułam niezwykły podziw dla jej odwagi, determinacji i tak naprawdę dla miłości osób i kraju, o którym walczyła.
Też miała dosyć trudną sytuację w szkole, tak? Po latach jej koleżanki opowiadały, że kiedy już dowiedziały się o tym, dlaczego Halina właśnie zachowywała się tak, a nie inaczej.
Ojciec w pewnym momencie ze wspomnień Haliny znika. On nie podpisał Volksliste, nie miał do tego żadnych podstaw. Natomiast podpisała listę jej matka i Halina. Sytuacja dla Haliny była bardzo niekomfortowa, ponieważ tak jak wspominaliśmy.
Ale to były celowe działania.
Celowe działania. To nastąpiło na rozkaz dowództwa Związku Walki Zbrojnej, czyli bezpośrednio dostała taki nakaz, żeby tę Volksliste podpisać. Pojawiła się możliwość, ponieważ jej babka była niemieckiego pochodzenia o nazwisku Vogel, więc miała, że tak powiem, dobre papiery, żeby tę Volksliste podpisać. Ona nawet nie znała niemieckiego. Dostała więc drugie zadanie, aby szybko ten język opanować, co jej się udało w stopniu bardzo komunikatywnym.
Opanowała w 3 miesiące.
Tak, w ciągu 3-4
miesięcy. Tak, wszyscy też podkreślają, że bardzo dobrze tak władała tym językiem. No właśnie.
Bo trzeba pamiętać o tym, że była od dziecka bardzo zdyscyplinowaną młodą osobą, uczącą się gry na fortepianie, więc musiało to mieć ze sobą pewne predyspozycje także i w zakresie opanowania języka obcego w dość szybkim tempie. Ona nauczyła się tego niemieckiego, podpisała Volksliste, ale nie była jeszcze pewna, czy ją otrzyma. Ta procedura się przedłużała, nikt nie wiedział dlaczego. Natomiast informacja o tym, że złożyła już te papiery, rozniosła się tutaj w jej środowisku. I jej koleżanki, które do tej pory ją bardzo lubiły, reagowały rzeczywiście dość krytycznie. Tam pojawiały się wyzwiska, pojawiało się plucie na jej widok. Wtedy to postanowiła Halina z Łodzi wyjechać. Udała się do ówczesnej stolicy rejencji, czyli do Kalisza i tam 16-letnia dziewczyna, pamiętajmy o tym cały czas. Druga wojna światowa, Niemcy z karabinami na ulicach i ona jedzie do tego Kalisza, gdzie wynajmuje sobie stancję i rozpoczyna naukę w gimnazjum
niemieckim,
tak. Otoczona rdzennymi Niemcami, bądź Baltendeutschami, czyli takimi Niemcami przybyłymi z rejonów Morza Bałtyckiego. Zdaje maturę, skracam troszkę tę historię, dość szczegółowo opowiadamy w książce, ona jest pasjonująca, ale zdaje tę maturę w stopniu tak dobrym, że otrzymuje pisemną pochwałę Mein Kampf Adolfa Hitlera z pisemną pochwałą od ministra edukacji III Rzeszy.
I co dalej?
To był ten drugi krok
tak.
Na drodze wojennych losów Haliny, wtedy jeszcze Kłomb. Zostaje w Kaliszu, a w zasadzie w miejscowości, która nazywa się Piwonice. To jest taka mała miejscowość pod Kaliszem, gdzie rezydował Benno Wigro, o którym opowie Lidia z pewnością, bo bardzo polubiła tę postać.
Wtedy to było pod Kaliszem, teraz to już jest dzielnica Kalisza, Piwonice. I ona tam pracuje w Piwonicach jako młoda nauczycielka. Uczy i niemieckie dzieci, i polskie dzieci w szkole, takiej małej szkole wiejskiej.
Ja tylko wtrącę się, bo zapominam o jednym. Ona oczywiście uczy się jako normalna uczennica w szkole średniej, ale prowadzi również działania wywiadowcze, a więc rozpracowuje ruchy wojsk niemieckich, notuje, jakie są nastroje ludności miejscowej, co dzieje się ze środowiskiem Żydów, bo przecież zaczynają się już akcje wysiedleńcze. Ona to wszystko skrzętnie notuje dzięki właśnie pracy, którą wtedy podjęła.
Jednocześnie pracuje pod okiem tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo blisko wroga, bo w związku z remontem szkoły musi mieszkać w dworku, w którym mieszka rodzina bardzo ważnego urzędnika niemieckiego. Także ona i tam obserwuje tych, jego działania, jego ruchy, ale też musi udawać taką prawdziwą Niemkę. To jest jedno z jej pierwszych takich najważniejszych działań,
poważniejszych zadań
wywiadowczych, a potem w Kaliszu nie jest długo, tylko zaledwie pół roku.
Porzućmy na chwilę tę chronologię i zastanówmy się nad tym, jakiej presji musiała być poddawana ta nastoletnia dziewczyna, wychowana w duchu polskości, która dopiero co opanowała język niemiecki na tyle, by swobodnie czuć się w środowisku i za linią wroga, która musi zbierać informacje i przekazywać je w jakiś magiczny, tajemny sposób do Łodzi z powrotem. To nie były czasy, kiedy wyciągało się telefon. Ona pokonywała odległość między Kaliszem a Łodzią, często na rowerze, często pociągiem, szukając jakichś dróg dotarcia. Nieprawdopodobna historia tak naprawdę.
Właśnie to, o czym wspomniałaś, że ona, wielka patriotka, wychowana w takim duchu, na co dzień musiała to gdzieś głęboko schować i zachowywać się profesjonalnie.
Ja myślę, że radziła sobie właśnie dzięki temu, że była osobą bardzo młodą, jeszcze miała tą psychikę jeszcze bardzo silną i myślę, że nie myślała jeszcze zbyt mocno o zagrożeniach. Po prostu całą sobą robiła to, co jej podpowiadało serce. To, co mogła zrobić, to, co chciała zrobić. I myślę, że to ją ustrzegło przed wieloma problemami i wpadkami. Po prostu działała odważnie, instynktownie w wielu momentach, bo były takie momenty silnego zagrożenia, kiedy rzeczywiście podejmowała takie kroki, które sprawdzały się. Nie chcemy tutaj dużo zdradzać.
Jasne.
Ale trzeba powiedzieć, że pojawiła się tam chyba jeszcze jedna rzecz dla nas, jako autorów powieści obyczajowych, bardzo istotna. Pojawiła się zapewne miłość. To jest nasze domniemanie, ponieważ pani profesor, zarówno jako młoda Halinka, jak i później dorosła kobieta, swój pamiętnik traktuje bardzo poważnie, pisząc dużo o tym, co się działo, ale pomijając swoje komentarze. Ona nie opowiada tam o sobie. Ona tylko relacjonuje te wydarzenia, które miały miejsca, których była świadkiem. Więc my, bazując na tym...
Czyli żadnych swoich refleksji nie zapisuje, tak, w tych wspomnieniach?
Nie za wiele. Tak naprawdę o samej Halinie z tej książki, z tego pamiętnika dowiedzieć się zbyt wielu szczegółów nie można. My musieliśmy sobie to wszystko wymyślić i uzupełnić jakąś literacką, fabularną tkanką. Czy nam się udało, to ocenią czytelnicy. Ale szukaliśmy miłości. Jako autorzy powieści obyczajowych szukaliśmy przede wszystkim tych uczuć, bo wydawało nam się nieprawdopodobne, że nastoletnia dziewczyna nie ma tych momentów uniesień, porywów związanych także i z uczuciami. Wiadomo, że jest wojna, żyje się intensywniej i pojawiło nam się takie światełko w tunelu, a mianowicie jej bezpośrednim przełożonym był Andreas Luksza. To jest oczywiście fałszywe nazwisko studenta polonistyki, niewiele od niej starszego, Wacława Kałużniaka, który opiekował się nią właśnie w Kaliszu. Halina w kilku momentach wspomina tegoż Andreasa. Ona też nie znała jego prawdziwego nazwiska. Poznała je dopiero po wojnie. On został przez gestapo zamordowany, rozstrzelany wraz z 99 innymi osobami w tej słynnej egzekucji, której dokonano w Zgierzu na początku lat 40. Ona przejmuje po nim później pseudonim i sposób jej narracji wyraźnie się zmienia. Staje się poważniejszy, staje się chyba smutniejszy, więc myślimy, że była tam na pewno mocna nić sympatii między tymi dwoma osobami.
Nie chcieliśmy, pisząc o niej historię i szukając czegoś między jej zapiskami, między tymi zdaniami, które sama napisała, nie chcieliśmy żadnym słowem ubliżyć tej postaci, bo naprawdę jest wyjątkowa. Nie chcieliśmy robić niczego, pisać niczego, czego ona by sobie nie życzyła. Ponieważ nie żyje, więc nie mogliśmy po prostu z nią rozmawiać. Dlatego tak, że tak powiem, podchodziliśmy do tego tekstu z bardzo takimi dużymi emocjami, ze spokojem i z zastanowieniem się, co wpisać w kolejnych scenach.
Dość powiedzieć, że wspominając Andreasa Luksze, swojego przełożonego z początku wojny, pani profesor już po wojnie, pisząc posłowie do swojego pamiętnika, wspomniała, że no, wspomina go oczywiście w tekście, ale liczy na to, że ktoś kiedyś zrobi to lepszym piórem, bo ta postać na pewno na to zasługuje. I to nas bardzo rozczuliło. To świadczy o tym, że wspominała go...
Że musiał być dla niej ważną postacią.
Że wspominała go właśnie jako kogoś istotnego w swoim młodym wtedy życiu.
Powiedzcie mi w takim razie, jakie jeszcze ważne są postaci w jej życiu w tym okresie właśnie wojennym? Kto jeszcze pojawia się w książce?
Pojawia się Walter Janke. Postać wyjątkowa w wojennych losach Haliny Kłąb, wtedy Schwarz po wojnie. Był jej dowódcą. Tu moglibyśmy mówić szeroko i gęsto, bo przecież wyjątkowa postać polskiego podziemia, Armii Krajowej. Dość mało pisze niestety Halina o swojej matce w czasach wojny, więc tych takich zależności typowo rodzinnych nie ma, ale też pisze mnóstwo o swoich koleżankach, zwłaszcza tych, z którymi spędziła 8 miesięcy w więzieniu przy ulicy Gdańskiej w Łodzi. Mamy tutaj jedną z książek, które wydało Muzeum Tradycji Niepodległościowych. To są wspomnienia Barbary Cygańskiej-Winland, Danzigstrasse 13. Ona miała okazję być osadzona w tym więzieniu właśnie w tym czasie, kiedy była tam i Halina Schwarz, i razem z tego więzienia uciekły. Historię ucieczki, pobytu oczywiście opisujemy w naszej książce Czarny motyl.
Na jej drodze pojawiło się w ogóle sporo fascynujących osób, niezwykłych osób, które bardzo się cieszymy, że pisząc tę książkę mogliśmy również poznać, bo była jej przyjaciółka Bogusia Sierpińska, która wcześniej była jeszcze przed wojną jej drużynową, potem przyjacielem w AK. Była również jeszcze z czasów jej szkolnych, która też po 39 była towarzyszem broni, jedna z jej wspaniałych nauczycielek, pani Jadwiga Krasicka, która i przed wojną, i w czasie wojny wykazała się ogromną też odwagą i patriotyzmem.
To są wszystko nazwiska, które ciągle coś znaczą, ciągle mają jakąś wartość i niosą za sobą naprawdę nieprawdopodobną historię. Sporo też materiałów pozyskaliśmy dzięki Uniwersytetowi Trzeciego Wieku z Warszawy, tej instytucji, którą Halina Schwarz zakładała w latach 70. Jest nawet książeczka, którą UTW warszawskie wydało ze wspomnieniami osób jej bliskich, współpracowników, na pewno posłuży nam przy pracy nad drugim tomem tej powieści. Trochę skaczemy chronologicznie po tej
opowieści. Ale to słuchacze sobie potem
poukładają sobie podczas lektury,
kiedy będą już czytelnikami.
Ale tak. Pytałaś o te kroki milowe w tej opowieści. Są jeszcze dwa ważne wydarzenia. W zasadzie trzy. O trzecim, czyli tym pobycie w więzieniu przy ulicy Gdańskiej już trochę mówiliśmy, ale są jeszcze dwa istotne, dlatego że to właśnie dzięki nim Halina tak naprawdę zaistniała w światowej historii. Generał Dwight Eisenhower, który później został prezydentem Stanów Zjednoczonych, powiedział nawet, że gdyby nie Halina Kłąb, to losy II wojny światowej mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Nawiązuję tutaj do akcji z 1943 roku, czyli akcji Gomorra. To były zaplanowane przez aliantów zmasowane naloty na miasta niemieckie. Zaczęto od Hamburga i to właśnie tam została wysłana 20-letnia wtedy Halina z takim zadaniem, żeby rozpracować cele, które ewentualnie alianci mogliby w pierwszej kolejności zbombardować. Hamburg, drugie największe miasto Rzeszy, zamieszkałe przez ponad milion osób, wytypowane jako pierwsze do nalotów. Halina dostała do ręki Bedeker. Co wtedy?
Sprawdziła sobie rozkład miasta dokładnie, a potem przemierzała je sama, nanosząc na ten plan miejsca, które byłyby interesujące dla naszych komórek wywiadowczych. I tak jak potem się okazało, najprawdopodobniej te naloty były tak szczegółowe, tak dokładne, między innymi dzięki tym mapom, zapiskom, które ona przez kilka dni przebywała tam, około 2 tygodni, które sporządziła.
Co ciekawe, dostała później drugi rozkaz, żeby wrócić do Hamburga i obserwować te naloty. niechętnie, ale pojechała tam i patrzyła na te płonące miasto, co z pewnością nie było łatwe psychicznie dla młodej dziewczyny, wiedząc o tym, że tak naprawdę dzieje się to także za sprawą tego, co ona sama
za jej sprawą, tak,
wypracowała.
Dokładnie.
Tak. Mhm. Nie mogła się z tym pogodzić. To był jeden z tych elementów, które na jej sumieniu ciążył bardzo, bardzo długo.
Odliczamy te kamienie milowe, tak jak powiedziałeś, to jeszcze...
Ostatni element, o którym wspominamy, w tej wojennej ścieżce Haliny Schwarz, to jest praca w Berlinie. Ona przez zupełny przypadek, podsłuchując niechcący rozmowę dwóch młodych Niemek, dowiedziała się, że zostały one skierowane do pracy w Centralnym Archiwum Medycznym, Wojskowym Archiwum Medycznym w Berlinie, celem odbycia jakichś praktyk studenckich. I ona, widząc niechęć w tych dziewczynach, zaproponowała, że jedną z nich zastąpi bardzo chętnie. A ponieważ w tak zwanym międzyczasie zapisała się na studia medyczne, żeby zyskać legendę upoważniającą ją do podróży po Rzeszy, no to nie było to takie pozbawione sensu. Te dziewczęta oczywiście się zgodziły, Halina zaczęła pracę i miała dostęp do dokumentacji, która okazała się dla aliantów tak naprawdę bezcenna, ponieważ, jak to w niemieckim zwyczaju, bardzo skrupulatnie zapisywano, kto, gdzie. Mówię oczywiście o żołnierzach, o rannych w czasie działań wojennych. Został skierowany do jakiej jednostki szpitalnej, więc miała pojęcie o tym, jakimi siłami Rzesza dysponuje, na jakim fragmencie frontu wschodniego, co oczywiście przekazywała natychmiast swoim dowódcom, a ci wysyłali to do Wielkiej Brytanii, też umożliwiając bardzo konkretne reakcje aliantom. Halina. Już nie będę wspominał o odznaczeniach i podziękowaniach, które tak naprawdę nigdy do niej w formie takiej materialnej nie dotarły, bo nie było takiej możliwości, ale te siły alianckie były na pewno wdzięczne za to, co wykonała.
Powiedzmy w takim razie, bo to myślę też jest ciekawe, bo Halinie się, no bo właśnie, bardzo długo udawało robić to, co robiła. Natomiast jak to się stało, że w końcu została złapana, trafiła do więzienia tutaj w Łodzi?
Miała już dosyć w pewnym momencie przebywania pod ciągłym nadzorem niemieckich spojrzeń. Tak? No, pamiętajmy, że to była jednak młoda dziewczyna wychowana jako Polka, zmuszona do tego, żeby przeistoczyć się w pełnokrwistą Niemkę. Jej typ urody na to pozwalał, ale wędrując, pominęliśmy tutaj w tej naszej opowieści, ale w książce oczywiście o tym wspominamy, całą jej pracę związaną z dystrybucją, z kolportażem prasy N, czyli takiej dezinformacji gazet, które miały za zadanie...
Skierowanych do Niemców, tak?
Tak, walkę psychologiczną z Niemcami. Ona brała torbę z tymi gazetkami, wsiadała w pociąg i jeździła setki kilometrów tak naprawdę w Austrii, na terenie Rzeszy, i z różnych miejscowości wysyłała z różnych skrzynek pocztowych te gazetki do Niemców, do niemieckich rodzin. Po kilkanaście godzin bez przerwy, bez odpoczynku. Myślę, że fizycznie ją to zmaltretowało, ale też psychika zaczęła jej w pewnym momencie podpowiadać, że musi zrobić przerwę. I taką przerwę, do takiej przerwy doszło w 1944 roku, kiedy na urlop udała się do Warszawy. W tej Warszawie szykowało się już powstanie, więc tam młode towarzystwo rwało się do walki i Halina miała nadzieję, że będzie mogła w tym wszystkim uczestniczyć. Już miała dosyć szpiegostwa. Chciała pokazać, że potrafi także z pistoletem sobie poradzić. Ale dotarła do niej wiadomość od matki, która została w Litzmannstadt, że przyszedł Mundio, jeden z kolegów z podziemia, i ostrzegał przed jednym z kapusiów, który dopytuje mocno właśnie o nią. Halina wróciła, żeby z matką opracować jakiś plan wyjścia z tej sytuacji, i wtedy właśnie została przez gestapo aresztowana w kamienicy przy ulicy Sienkiewicza. Została aresztowana we dwie. Matka została po kilkunastu tygodniach wywieziona do Ravensbrück, a Halina spędziła w więzieniu przy ulicy Gdańskiej dokładnie 8 miesięcy, aż do tej szczęśliwej ucieczki 17 stycznia 1945 roku.
Wiemy, kim był ten kapuś?
Tak, wiemy. To może zostawmy w takim niedopowiedzeniu. Dobrze. Czytelnicy zerkną sobie do książki i się dowiedzą. Była to postać znana, w tym łódzkim świadku Armii Krajowej doskonale sobie zdawano sprawę z zagrożenia, jakie może się wiązać z tą osobą, więc Halina musiała zareagować. Na nieszczęście dla niej no nie potoczyło się to tak, jak planowała wcześniej.
Powoli zmierzając ku końcowi, co was najbardziej jakby zauroczyło, zafascynowało w tej postaci? To znaczy dla każdego z was, nie wiem, czy to jest to samo, czy coś innego, Lidio, dla ciebie?
Może posłużę się takim cytatem z wiersza, który ukazał się w 1939 roku, wiersz Zuzanny Ginczanki, Żydówki. Młodej dziewczyny, która zginęła z rąk Niemców w 1944 roku. Raz wzbiera we mnie nadzieja, raz jestem niespokojna. Zbyt wiele rzeczy się dzieje, coś przyjdzie, miłość lub wojna. Są znaki, że przyjdzie wojna, kometa, orędzia, mowy. Są znaki, że przyjdzie miłość, serce, zawroty głowy. Przyznam, że kiedy zaczęliśmy pracować nad historią Haliny, nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak dużo emocji, przynajmniej mną, będzie targać w związku i z tą postacią, i z życiem, jakie wiodła, nie tylko w czasie II wojny światowej, ale i później. Przyznam, że sama zadawałam sobie wiele pytań, jak sama bym się zachowała w takiej sytuacji. Czy miałabym w sobie tyle odwagi, determinacji, i zastanawiałam się, czy te słowa, czy ta książka, która dzisiaj się ukazuje, która idzie w świat, czy ona zmieni coś w umysłach współczesnych młodych ludzi, czy w ogóle dzisiaj ludzi, czy mają sens te emocje, tą pracę, którą wykonaliśmy, bo jeżeli historia lubi się powtarzać, to chciałabym, żeby, jeśli chodzi o wojnę, żeby już się więcej nie powtarzała, żebyśmy zaczęli w końcu wyciągać jakieś wnioski i brać przykład z ludzi, z których przykład powinniśmy brać, którzy, mam nadzieję, że życzyliby sobie tego, żeby w naszych sercach było tyle odwagi, determinacji i miłości do świata, którą oni mieli.
Co mnie najbardziej, jeśli pytasz o to, zaskoczyła pewna zwyczajność w opisie dokonanym przez samą panią Halinę, którą chciałem przełożyć na tryb naszej pracy. To znaczy, nie chciałem, żebyśmy gloryfikowali wojnę na zasadzie wojenko, cóżeś ty za pani, że za tobą i tak dalej, i tak dalej.
Że daje powód do
jakichś romantycznych uniesień.
Do bohaterstwa, tak.
Że to jest coś, co jest fajne, co nam się wydarza tu i teraz i musimy z tego skorzystać. Ona została postawiona w pewnym momencie historii świata, nie tylko swojej młodzieńczej, i musiała na to zareagować. Zareagowała bardzo skromnie.
Nie dojrzale wiem,
czy to jest odpowiednie słowo. Mm-hmm. Właśnie dojrzale chyba odpowiada tutaj bardziej. I wykonała swoje zadanie tak, jak mogła. Do samego końca, będąc osobą niezłomną, była przesłuchiwana na gestapo przez wiele, wiele tygodni, które potem zmieniały się w miesiące. Tego ostatniego dnia była wieziona do obozu na Radogoszczu, do więzienia męskiego na Radogoszczu, gdzie miała spłonąć z tym ponad 1000 innych osób, które spłonęły w nocy z 17 na 18 stycznia. I tylko cudowne zrządzenie losu, a mianowicie to, że żołnierze Wehrmachtu zarekwirowali pojazd, którym tam były przewożone te więźniarki, i pieszą kolumną skierowane do Pabianic na stację kolejową, co umożliwiło Halinie i Barbarze, o której wspominamy w książce też, ucieczkę. No, przeżyła, tak? I później te losy już dojrzałej kobiety, do których tylko przez chwilkę zaglądamy, spowodowały, że okazała się bardzo wartościową postacią dla historii naszego kraju. Bo przecież ruch, który tworzą uniwersytety trzeciego wieku, aktywizujący seniorów w całej Polsce, jest czymś niebywałym. Jeśli ktoś nie ma z tym do czynienia.
To taka trwała wartość, która pozostała
po
niej, prawda?
Która po prostu zostaje. Mm-hmm. Można było zginąć, jej nie dane było zginąć, i przekuła to, że została z nami, na coś naprawdę wartościowego.
Pozytywnego. To jeszcze chcę was zapytać na zakończenie o kształt plastyczny książki, bo myślę, że należy wspomnieć, że jest tutaj sporo fotografii. To są fotografie dotyczące samej Haliny, ale także łodzi, tak? Z tamtego czasu i miejsc, w których się znalazła.
Tak, to są zdjęcia starej łodzi z czasów okupacji, a więc to nie Łódź, tylko Litzmannstadt. Ale myślę, że powinniśmy wspomnieć o czymś jeszcze, a mianowicie o tym, że pomyśleliśmy sobie w pewnym momencie, żeby zachować jakiś most łączący nas z tą naszą bohaterką, że skoro ona jest twórczynią pierwszego w Polsce, trzeciego na świecie, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, to fajnie byłoby, gdyby i nasze zdjęcia wykonali słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. I tak się właśnie stało. Poprosiliśmy o pomoc, o udział w tej akcji, w tej zabawie słuchaczy UTW z Bełchatowa i oni takich zdjęć wykonali mnóstwo. Wybraliśmy kilka i one się w tej książce znajdują.
I bardzo mi się podoba rozpoczynanie każdego rozdziału od rozmaitych cytatów. Lidio, ty przeczytałaś fragmenty tak z poezji Ginczanki, ale widziałam, że jest tam na przykład fragment z odezwy wodza naczelnego, tak, chyba w momencie wybuchu wojny. I to takie też no, swoiste wprowadzenie, tak, do każdego rozdziału.
No było nam to potrzebne też, żeby umiejscowić naszych czytelników w tej wojennej chronologii, ale też, żeby mogli zapoznać się z tym, co tak naprawdę się działo w zasadzie dzień po dniu.
Czyli to jeszcze taka podpowiedź.
Taka podpowiedź. Dla nas niezwykłe ciekawostki i musimy przyznać, że
to świetną robotę wykonał pan Andrzej Rukowiecki, autor takiej kroniki Łodzi właśnie z czasów okupacji. Nie mieliśmy okazji i szansy poznać pana Andrzeja osobiście, ale jego książka jest fenomenalna i jeśli ktoś jeszcze po nią nie sięgnął, a chciałby dowiedzieć się, co działo się dzień po dniu podczas II wojny światowej w naszym mieście, no to to jest pozycja obowiązkowa.
Ale też mieliśmy problem z tym, które informacje wyciągnąć z tej książki i pokazać na światło dzienne
szerszemu
czytelnikowi, szerszej publiczności, ponieważ no, było tam wiele niezwykłych, bardzo interesujących i wartych zapamiętania i opowiedzenia faktów.
Myślę, że dla łodzian ta książka, mówię oczywiście o kronice pana Andrzeja Rukowieckiego, jak i nasza, Czarny Motel, jest pozycją, czy powinna być pozycją obowiązkową, bo warto o tej historii dowiedzieć się trochę więcej niż pamięta się z czasów szkolnych. I tutaj nasz ukłon w stronę prezydent pani Hanny Zdanowskiej, która zgodziła się objąć książkę swoim patronatem, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
To teraz jeszcze przez moment już nie o Halinie Schwarz-Kłomp, ale o was. Jak się pisze książkę w duecie?
Jak się nie pisze książki w duecie? Tak powinno brzmieć to pytanie, bo my tak naprawdę nie wiemy, jak to jest pisać osobno. To jest już, Lidio, nasza 11 wspólny tytuł?
Wspólny tytuł, tak, 11. To jest nasza 9 powieść. Mamy jeszcze w swoim dorobku 2 opowiadania, które się znalazły w
dwóch antologiach, więc jeśli patrzymy na to całościowo, to 11 tytuł wydany wspólnie. I
tak czyli naprawdę, dobrze się pisze.
Tak naprawdę nigdy nie myśleliśmy nawet o tym, żeby działać literacko osobnie, chociaż Lidia zrobiła mały wyłom w tej zasadzie, wydając swoje wiersze.
Mam swój tomik, tak, mam swój tomik przez mój próg.
Ale jeśli chodzi o powieści, to działamy w takim dwuosobowym, dobrze zgranym tandemie.
To cóż, to czekamy na drugą część tej książki o Halinie Schwarz-Kłomp. Dzisiaj bardzo dziękuję wam za wizytę w radiu. Lidia Liszewska, Robert Kornacki, autorzy książki Czarny Motyl, byli naszymi gośćmi.
Ja na zakończenie jeszcze tylko jednym zdaniem zaproszę wszystkich słuchaczy w środę, 26 kwietnia, kiedy Czarny Motyl będzie miał swoją premierę, na godzinę 17 do biblioteki przy ulicy Gdańskiej 8. To jest filia numer 32. O 17 będziemy tam świętować naszą premierę. Zapraszamy na spotkanie autorskie, a o 13 spotkamy się pod pomnikiem Haliny Schwarz z władzami miasta. Tam też można przyjść i popatrzeć. Tego dnia zaplanowana jest premiera, a my z tą premierą spieszyliśmy się właśnie, żeby zdążyć na to stulecie urodzin, które przypada dokładnie 5 maja.
Bardzo dziękuję wam.
Dziękujemy bardzo.